Prawie codziennie słyszeliśmy w mijającym tygodniu o tragediach na Morzu Śródziemnym, gdzie tonęli uciekinierzy z Afryki w drodze do wymarzonego, lepszego świata. Świata, który nie wie, jak falę uchodźców powstrzymać, ani jak nieproszonych gości u siebie przyjąć. Nina Nowakowska, witam Państwa. Ponadto w mijającym tygodniu, podczas wielogodzinnej dorocznej telekonferencji, rosyjski prezydent Władimir Putin nie powiedział w zasadzie nic nowego. Jednak obserwatorzy uznali, że jego odpowiedzi utrzymane były w tonie mniej wojowniczym niż rok temu. 300 amerykańskich komandosów, którzy już są na Ukrainie, będzie prowadzić tam szkolenia. Rosja uważa, że jest to naruszenie porozumienia Mińsk II. Hillary Clinton ogłosiła, że będzie się ubiegać o nominację demokratów na kandydatkę do urzędu amerykańskiego prezydenta. Oprócz coraz brutalniejszej kampanii prezydenckiej i kilku afer kryminalnych na czele z mordem popełnionym przez Polaka we francuskim Calais na 9-letniej dziewczynce, tematem, który w Polsce rozpala emocje, jest planowany rajd proputinowskich nocnych wilków, którzy chcą uczcić 70-lecie zakończenia wojny przejazdem motocyklowym z Moskwy do Berlina. A dziś, proszę Państwa, z Moskwy również do Niemiec, również przez Polskę, wyruszył rajd samochodowy. W Warszawie odbywa się dziś marsz gwiaździsty OPZZ, a w Poznaniu spotykają się działacze skrajnie prawicowego obozu narodowo-radykalnego. Widziane z Poznania. My dziś, proszę Państwa, porozmawiamy o kłopocie, który przysparzają niektórym z nas bogate kraje Unii Europejskiej. Chodzi mianowicie o stawki godzinowe, jakie polscy pracodawcy muszą płacić polskim pracownikom, jeśli działają na terenie tych państw bogatych. Stawki są z polskiego punktu widzenia zbyt wysokie, aby nasze firmy na to było stać. Na przykład w Niemczech jest to 8,5 euro za godzinę i uderzają przede wszystkim firmy transportowe. Witam serdecznie dzisiejszych gości, którymi są pan Paweł Trębecki, dyrektor generalny i wiceprezes zarządu jednej z największych firm przewozowych, Raben Transport, Adam Scheinfeld, wielkopolski europoseł.
Dzień dobry, witam Państwa.
I Tomasz Michalak, kierowca oraz działacz związkowy Związku Kierowców. Oczywiście. Państwu. Najpierw do pana posła. Chcielibyśmy zrozumieć stan prawny obowiązujący w Unii Europejskiej. Czy poszczególne państwa mogą narzucać innym swoje regulacje dotyczące zarobków? I dlaczego te obecne regulacje dotyczą przede wszystkim, a może jedynie dotyczą transportowców? Przecież w państwach unijnych działają też na przykład polskie firmy budowlane. Czy ich ta stawka minimalna nie dotyczy?
No, bardzo dobre pytanie, ponieważ z jednej strony mamy na nie odpowiedź negatywną w tym sensie, że każde państwo członkowskie jest wolne i autonomiczne w ustanawianiu własnego prawa krajowego, w tym dotyczącego płac, a więc są takie państwa w Europie, które mają płace minimalne ustanowione przepisami prawa, są takie, które nie mają. I to jest swoboda państw. Dlaczego powiedziałem negatywny? Dlatego, że to jest prawo tych państw, ale one nie mogą swoim prawem krajowym wpływać, nie powinny wpływać na prawodawstwo albo praktykę w innych krajach. Najkrócej rzecz ujmując, bym powiedział tak, że ja nie mam żadnych wątpliwości, że Republika Federalna Niemiec próbuje, a szczególnie siły polityczne, te, które stoją po lewej stronie, bo tutaj bardzo łatwo jest diagnozować autorów i tych, którzy lobbują na rzecz utrzymania takiej, a nie innej wersji interpretacji tych przepisów, próbują wykorzystać je nie tyle na rzecz praw pracowniczych, w tym kierowców, ale przede wszystkim uprawiają protekcjonizm, próbując poprzeć poprzez to narzędzie walczyć z konkurencją. To jest nieuczciwe zachowanie, moim zdaniem.
Jeżeli, panie pośle, mogę przerwać. Nie mówimy o protekcjonizmie.
Pan Tomasz Michalak.
Tak, który odbija się pozytywnie na zarobkach pracowników, to my jesteśmy jak najbardziej za. Nam się to bardzo podoba. Jeżeli płaca minimalna 8,5 euro w Niemczech, chociaż wolałbym używać polskiej wersji tego, czyli 40 zł za godzinę, no to jak najbardziej to się należy polskim pracownikom. Jeżeli spojrzymy na średnie statystyczne, gdzie stawka godzinowa w Europie wynosi 25 euro za godzinę, a polski kierowca na umowie o pracę ma napisane raptem 10% tego, więc jak najbardziej popieramy w tym zakresie.
Mówimy o dwóch różnych rzeczach. Mówimy, czymś innym jest wykonywanie działalności gospodarczej przez polskich przedsiębiorców, no ale także pracowników, którzy są zatrudnieni przez te przedsiębiorstwa na terytorium innego kraju, w tym przypadku na przykład w Republice Federalnej Niemiec, to oczywiście, jeżeli ci pracownicy kwalifikują się pod dyrektywę pracowników delegowanych, czyli wykonują tak najprościej, trudniej, żeby nie wchodzić w taki język prawniczy, wykonują pracę na terytorium Niemiec, to oczywiście podlegają prawodawstwu niemieckiemu łącznie z płacą minimalną.
Dlatego na przykład budowlańcy polscy, którzy tam pracują, tak, dostają tyle...
Natomiast my mówimy tutaj o pracownikach, którzy tylko czasowo, na przykład w tranzycie, przejeżdżając przez Niemcy, nieraz kilka godzin tylko będąc na terytorium Niemiec, musieliby otrzymywać te wynagrodzenia, ale to nie tylko to, pani redaktor, bo jak pani prosiła o diagnozę, to trzeba powiedzieć, co się z tym wszystkim wiąże. Wiąże się z tym przeogromna, w mojej ocenie w ogóle awykonalna, czyli nie do wykonania biurokracja, bo przedsiębiorstwo, zanim w ogóle wyśle pracownika czy swoją ciężarówkę za granicę, musiałoby, czy musi, jest to zawieszone na razie po interwencji polskiego rządu, zawiadomić odpowiednie organa administracji niemieckiej o tym, kogo, kiedy, na jak długo i tak dalej wysyła. Mało tego, te wszystkie dokumenty mają być w oczekiwaniu Niemców w języku niemieckim. Ma być tam udokumentowane, ile ten pracownik i na jakich zasadach, na jakiej podstawie i tak dalej zarabia. Ma to dotyczyć, tak jak pani zauważyła, wszystkich pracowników, a nie transportu. A zwróćcie państwo uwagę, że tak de facto wszystkie skutki, jakie widzimy tych przepisów, które na początku roku Niemcy przyjęli, dotykają tylko transportu. Dlatego uważam, to jest najlepszy moim zdaniem dowód, że Niemcy próbują tymi przepisami walczyć ze świetną, fantastycznie działającą, dobrze realizującą swoje zadania polską konkurencją w transporcie.
Rozwijając wątek pana posła. No, ja oczywiście też się z tym zgadzam i uważam też, że te intencje nie są nawet specjalnie maskowane, bo nie wiem, czy państwo mieli okazję zwrócić uwagę, ale w poprzednią środę odbyła się konferencja prasowa dwóch związków, Związku Transportowców Niemieckich BGL oraz Związku Kierowców Niemieckich DGB i na tej konferencji prasowej wprost nawiązano do akurat na przykładzie rumuńskiego kierowcy, którego pensja wynosi rzekomo 500 euro w stosunku do kierowcy niemieckiego 1800 euro. Zwrócono uwagę, że przy tak dużej dysproporcji siłą rzeczy w kontekście tak zwanego dumpingu socjalnego niemieccy przedsiębiorcy są wypierani z rynku. Padło też kilka danych statystycznych, między innymi na przestrzeni ostatnich 10 lat, czyli wprost też stopniowe przystępowanie nowych państw do Unii Europejskiej. Udział firm niemieckich spadł z 70 do 60% w zakresie frachtów, które są płacone w Niemczech. Każdy 1% podano to 280 milionów kilometrów mniej dla pojazdów z niemieckimi tablicami rejestracyjnymi. Dalej też podano, że jest to 50 tysięcy mniej aut niemieckich, także z tablicami niemieckimi rejestracyjnymi, i dla państwa niemieckiego wprost niższy przychód 80 tysięcy euro za każde auto. Więc te argumenty są wprost adresowane, tak? To my próbujemy je może w trochę bardziej łagodny sposób czytać, natomiast nie szukałbym tutaj interpretacji, że intencją rządu niemieckiego jest poprawa dla warunków socjalnych polskich kierowców, bo intencja jest wręcz odwrotna.
Co do tego to chyba nie mamy wątpliwości, natomiast moje pytanie dotyczy, czy państwo się dziwią temu, że niemieckie stowarzyszenia, związki lobują za taką wyrównanymi warunkami. Jeżeli dobrze oceniam, to o czym mówił pan dyrektor, no w dużym stopniu jest prawdą, to znaczy kierowców niemieckich wożących przez Niemcy jest coraz mniej. Pierwszy raz, kiedy ja zetknęłam się z tym tematem, to była opinia polskiego kierowcy, który twierdził, że te regulacje weszły nie tyle przeciwko polskim kierowcom, tylko przeciwko kierowcom właśnie bułgarskim i rumuńskim, którzy zalali, wyparli z rynku niemieckiego kierowców niemieckich. W związku z tym moje pytanie, czy państwo się dziwią, że Niemcy chcą to tak uregulować?
Znaczy, jeżeli pan pozwoli, to tylko jedno słowo, jednym zdaniem. Ja bym się z taką tezą nie zgodził, dlatego że wyparcie kierowcy to mielibyśmy do czynienia z sytuacją taką i wtedy bym się zgodził z Niemcami, że mamy do czynienia z dumpingiem socjalnym, że na terytorium Niemiec w niemieckiej firmie transportowej niemiecki kierowca zarabia na przykład tam 1000 euro i przychodzi bułgarski czy rumuński kierowca i mówi, ja się u pana zatrudnię za 800 czy za 500 euro. Tak, to jest wtedy dumping socjalny i wtedy ja bym rozumiał, że Niemcy próbują tworzyć pewną barierę, chociaż i też byłoby trudno to uznać jako zgodne z zasadami jednolitego wspólnego rynku. Natomiast tu mamy do czynienia nie z konkurencją kierowców, czyli pracowników. Tu mamy do czynienia z konkurencją na wolnym rynku. Przedsiębiorców. To mamy konkurencję niemieckiego, holenderskiego czy francuskiego przedsiębiorstwa transportowego i polskiego, litewskiego czy rumuńskiego czy bułgarskiego przedsiębiorstwa transportowego. Te wszystkie przedsiębiorstwa działają na prawie państwa, w którym mają swoją siedzibę. Są zobowiązane przestrzegać prawa siedziby, czyli litewskie przedsiębiorstwo prawa litewskiego, polskie prawa polskiego. I teraz mamy do czynienia z kuriozalną sytuacją, na którą ja nie widzę, no nie ma w ogóle możliwości, żeby wyrazić zgodę. Mianowicie jedno państwo członkowskie, w tym przypadku Niemcy, ale wzorem Niemiec już próbują podejmować podobne inicjatywy, na przykład Francuzi, na przykład Belgowie, chce narzucić innemu państwu członkowskiemu, bez względu jakie warunki, nie tylko prawne, ale faktyczne występują w tym, także społeczno-gospodarcze w tym państwie, swoje reguły gry rynkowej. To jest nieuczciwa gra na wolnym rynku. Moim zdaniem powinna być bezwzględnie tępiona w Europie, w Unii Europejskiej. Inaczej będziemy mieli do czynienia z podważaniem idei w ogóle wspólnoty.
Pan Tomasz chciał coś powiedzieć.
Pierwsza sprawa odnośnie biurokracji. To jest ciekawy argument z punktu widzenia Brukseli, gdzie każdy dokument jest tłumaczony na 28 języków. Ta biurokracja sama Bruksela dużo w sobie już.
Ale nie przedsiębiorstwa.
Od razu ad vocem do pana dyrektora, jesteście przygotowani, jeżeli te regulacje no w końcu zaczną żyć, żeby tę biurokrację w językach państw, które tego wymagają, przygotowywać?
Wydaje się, że tutaj warto zwrócić uwagę, że ta rzeczywistość już nastąpiła od 1 stycznia, tak? To jest mało komfortowa sytuacja dla przedsiębiorstw, że tak naprawdę żyją w konflikcie prawnym, bo ja nie znam polskiej firmy, która wprowadziła 8,5 euro płacy minimalnej płaconej na terenie Niemiec, więc tak naprawdę większość z tych firm z punktu widzenia zasad obowiązywania tej ustawy o płacy minimalnej od 1 stycznia tą ustawę łamie. Oczywiście.
A biurokrację przedstawia.
Biurokracją też bywa różnie, tak? Bo ja też mogę mówić w własnym imieniu, ale też części firm, które są zrzeszone w naszym stowarzyszeniu branżowym. No, jest część firm, które 1 stycznia poskładała odpowiednie dokumenty, najczęściej również przysyłając dodatkowe oświadczenia, iż wprawdzie rejestruje się, ale zakłada, że przepisy te nie mają zastosowania dla firm, które zatrudniają kierowców w Polsce i z Polski prowadzą tą działalność, więc taka troszkę hybryda. Z jednej strony zgłaszam, z drugiej strony nie akceptuję. Część firm czekała parę miesięcy i doszła do wniosku, że po tym, jak tak naprawdę minął pierwszy kwartał i no, nie widać w krótkiej perspektywie jakiegoś rozstrzygnięcia, obawię się, że Niemcy może nie będą respektować kontroli pensji minimalnej, ale z drugiej strony z pewnością przy tak dużych służbach, które zostały dedykowane do tych kontroli, mogą próbować weryfikować, czy firmy się porejestrowały.
A proszę zwrócić uwagę, jakby dać taki hipotetyczny, ale możliwy przykład, który pokazuje paranoję zupełnie pomysłu, gdyby znalazły się siły, które by w Unii Europejskiej to przeforsowały. No, jedzie, wysyła przedsiębiorstwo na przykład polskie do Portugalii towar i jedzie ciężarówka z kierowcą, wjeżdżając, czy zanim wjedzie na terytorium Niemiec, należałoby Niemców uprzedzić na piśmie, po niemiecku, przedłożyć wszystkie te dokumenty, potem w Holandii, po holendersku to samo, potem wjeżdżając na przykład zostawia towar i we Francji, potem w Hiszpanii, potem powiedzmy w Portugalii, w każdym tym kraju w języku tego kraju te same dokumenty miałyby być tłumaczone. Do tego, no przecież płace minimalne w tych krajach, tam gdzie one są, albo kiedyś będą, są różne. W związku z czym ten przedsiębiorca musiałby nie tylko znać, ale także wyliczać na bieżąco, ile tam minut, sekund, godzin w danym kraju on jest, ile ma zarabiać, przeliczać na stawkę danego kraju i tak dalej. To jest wykonalne. To jest po prostu paranoja.
Receptą na to jest jedna stała płaca minimalna dla całej Unii. Co jest bardzo proste.
Dla Włochów, Niemców i Bułgarów, tak?
Dla przykładu Niemcy mówią o stawce minimalnej 8,5 euro, Francuzi o 10 euro, tak w Holandii obowiązuje układ zbiorowy, gdzie jest 13,54 euro za godzinę dla kierowcy wykwalifikowanego. Ja jestem kierowcą wykwalifikowanym. Moje koszty wejścia do zawodu to było 6,5 tysiąca złotych. Dlaczego ja mam zarabiać 2,50
euro? A zna pan, jaki jest produkt krajowy brutto Wielkiej Brytanii, Niemiec czy Francji, a jaki jest ale ten produkt Słowacji, krajowy, Bułgarii, czy Rumunii, albo Polski, no to są kraje nieporównywalne.
Wynika także z popytu wewnątrz danego kraju. Jeżeli my mamy niskie płace, nie kupujemy dużo, nie płacimy podatków, nie budujemy tego kraju tak, jak należy.
Ja panu powiem tak, że ja się zgadzam z ideą pana. To jest oczywiste. I wynagrodzenia polskich kierowców muszą rosnąć. Wynagrodzenia w ogóle Polaków muszą rosnąć i będą rosły.
Ale one
zresztą rosną.
Niektórych Polaków.
Przypomnę, no nie, ale mówimy o pewnych przeciętnych. Możemy w takim przypadku mówić tylko o danych statystycznych, a nie o Kowalskim, Malinowskim i Błońskim, no. W związku z czym, jeżeli dzisiaj średnia płaca w Polsce to jest około 4000 zł, tak zaokrąglimy, a 7 lat temu to było 2200.
4000 to jest euro.
No 1000, ale jeżeli płaca minimalna w Polsce przed wejściem do Unii Europejskiej, a więc w 2004 roku wynosiła 800 zł, a teraz wynosi 1750, to widzimy, że one rosną.
Tylko za
w krajach, które są od nas bogatsze, bo kumulowały swoje bogactwo dziesiątki lat, one są wyższe. W związku z czym nie ma takiej możliwości, żeby ktoś dał. To trzeba wypracować. I dzięki temu, że polskie przedsiębiorstwa, ale już jedno zna, dzięki temu właśnie, że polskie przedsiębiorstwa transportowe, bo o nich mówimy, ale inne są na tym samym dobrym poziomie, tak świetnie funkcjonują, tak kapitalnie konkurują na rynku europejskim, dlatego tak przebijają się, to pana koledzy, macie pracę. Na pewno zarabiacie więcej niż 10 lat temu i na pewno za 5 lat też będziecie więcej zarabiać.
Ja mam jeszcze takie pytanie dotyczące, przepraszam, panie Tomaszu, na pewno jeszcze pan będzie mógł powiedzieć, ale takie pytanie dotyczące wewnątrz unijnych, że tak powiem, regulacji. Wyobraźmy sobie, że holenderscy transportowcy zgłaszają takie same żądania w stosunku do niemieckich transportowców. No bo w Holandii jest stawka 13,5 euro, a w Niemczech jest 8,5 euro. Czy takie przypadki też występują?
Sprostuję, 8,5 dla pracownika niewykwalifikowanego, no dla tak. Wykwalifikowanego 11.
No ale wszystko jedno. No,
ale minimalna płaca w
bogatych, krajach Unii Europejskiej też są różnice. Niemcy zaczęli od 8,5, ale każdy następny kraj, który się dołącza, podaje wyższą stawkę. Czy to znaczy, że w stosunku do siebie samych oni też będą wprowadzać takie regulacje?
To jest znowuż wątek bardzo fajny, podniesiony przez panią redaktor, dlatego, że ten wątek, to, że on jest fajny, to właśnie pokazuje, że tu nie chodzi wcale o te płace minimalne i o tych pracowników. To rynek i tak musi to regulować, a nie jakieś przepisy. Przepisy mogą zniszczyć tylko przedsiębiorstwość i spowodować większe bezrobocie. Przecież żądanie płacy ponadrynkowej przez pracowników, gdyby je żądanie było skuteczne, to ma tylko jeden efekt może osiągnąć. Tylko taki, że będą zwolnienia i bankructwa i nic więcej.
Panie pośle.
Ale wracając do pani Niny Wątku. Gdyby nie chodziło o konkurencję z Polakami i Litwinami, to oczywiście...
Rumunami, Bułgarami.
Już, oni mniejszy rynek mają.
Ale oni, ich podobno jest bardzo dużo na zachodzie Europy.
Ale to oczywiście Holendrzy robiliby to wobec Niemców również, ale oni między sobą w ten sposób nie konkurują, nieuczciwie.
Holendrzy zatrudniają niemieckich kierowców na warunkach ich układu zbiorowego, płacą 13,54 euro. Holendrzy jednocześnie wykorzystują polskich kierowców przez spółki typu Letterbox, organizując pracę dla polskich kierowców w firmach zarysowanych w pokojach, małe firmy w pokojach, importują sobie te kierowców Polski w warunkach Polskiego Kodeksu Pracy. Przyjęcie stawki 40 zł za godzinę, czy 8,5 euro, ma niwelować te różnice. Nie możemy być konkurencyjni dla zachodnich firm, jeżeli ta konkurencja polega na obniżeniu płacy.
Pan ma rację, ale pan mówi zupełnie o czymś innym. To, co pan powiedział i ten przykład, to jest nieuczciwość, to jest wyzysk i tak dalej. Pamiętajmy, powtórzę jeszcze raz. Mówimy o dwóch różnych rzeczach. Czymś innym jest praca pracownika, robotnika, kierownika, kierowcy, obojętnie kogo, na terytorium danego kraju, w firmie w tym kraju, na prawie tego kraju. To jest coś innego. I ona musi, obojętnie czy to jest w Holandii, w Niemczech, czy nawet w Polsce, musi płacić tyle, ile przynajmniej minimum tego, co jest w danym kraju obowiązuje. Natomiast my tutaj teraz dyskutujemy, czy przypadkiem Niemcy, a ja uważam, że tak, nie łamią przepisów dotyczących wspólnego rynku, zasad traktatowych Unii Europejskiej, a więc swobody przepływu towarów, osób, kapitału i tak dalej, nie łamią zasad uczciwej konkurencji, chcąc narzucić niemieckie zasady w Polsce dla polskich przedsiębiorstw.
Ja chciałam zamknąć już ten wątek, co nie znaczy, że oczywiście temat kończymy, ale jeszcze konkretne jedno pytanie. 40 zł według wymagań niemieckich, ile teraz wynosi godzinowa stawka polskiego wykwalifikowanego kierowcy?
10 zł.
Widziane z Poznania. Pan Tomasz już troszeczkę nam powiedział, że jaka jego zdaniem powinna być recepta i jego zdaniem, tak jak zrozumiałam, to powinno być tak, że to państwo po prostu powinno wszystkim podnieść zarobki. No ale to chyba jest niemożliwe, panie Tomaszu. Natomiast moje pytanie do pana jest takie, że wasze kierowców zainteresowania i interes powinno być krańcowo różne od tego, co reprezentuje pan dyrektor Paweł Trębicki. Innymi słowy, wy powinniście mieć pretensje do pracodawców.
Tak.
Macie?
Pretensje jak pretensje do samych pracodawców. Jest możliwość, mamy sprzyjający klimat podniesienia wynagrodzeń polskich kierowców, między innymi dlatego, że Niemcy chcą to w jakiś swój sposób wymusić. 2-3 lata temu był postulat z naszej sekcji, Krajowej Sekcji Transportu Drogowego, NSZZ Solidarność, o to, aby ustawowo ustalić płacę minimalną w Polsce na poziomie 3200 brutto dla kierowcy międzynarodowego i 2500 brutto dla kierowcy krajowego. Wtedy pracodawcy nie chcieli o tym słuchać. Zbyt duże koszty. 2,5 roku później mamy rozmowę na temat już nie 3200, tylko 6 lub 7 tysięcy w zależności od tego, jak liczyć godzinę. Dla nas jest teraz super szansa, żebyśmy mogli uzyskać...
No dobrze, ale to będziecie występować osobno jako kierowcy, bo z tego, co zrozumiałam, na razie to protestujecie między innymi w Brukseli wspólnie z pracodawcami.
w jakimś sensie wspólnie protestujemy?
No były jakieś tam protesty także, w których wzięli udział polscy transportowcy.
Polscy transportowcy, czyli pracodawcy, wykorzystujący kierowcy.
Czyli was tam nie było.
Znaczy kierowcy byli, ale nie z własnej doby, nieprzymuszonej woli, tylko z polecenia służbowego.
Rozumiem.
Należy rozróżnić te dwie sytuacje.
Czyli macie jednak konflikt interesów. Jest, pan Paweł Trybicki, pracodawca.
Wspólne oczywiście jest miejsce Bruksela, tak? I to pewnie jest miejsce takie, które coraz częściej będzie się pojawiało pod kątem decyzji, które zapadają odnośnie różnych regulacji naszych lokalnych. Natomiast jak chciałbym, bo to tak brzmiało, jakby polscy kierowcy zarabiali 4 razy mniej niż kierowcy niemieccy. W Niemczech jest 100 tysięcy brakujących kierowców i tak naprawdę, gdyby różnica wynosiła tyle, prawdopodobnie wszyscy polscy kierowcy zatrudniliby się w niemieckich firmach, czyli tak nie ma żadnego kłopotu.
I
następnego dnia podjęli pracę u innego niemieckiego pracodawcy. Nie jest to daleko, w większości trasy analogiczne, tabor taki sam, różnica niewielka. Chciałbym, żeby radiosłuchacze mieli świadomość, że ta różnica tak naprawdę, oczywiście ona istnieje, tak? Ona jest według mnie na poziomie faktycznie wpływów na konto pracownika pewnie 10-15%, natomiast zupełnie inny system wynagrodzeń w Polsce i w Niemczech.
To znaczy, przepraszam, niemieccy kierowcy na przykład nie dostają diet?
Niemieccy dostają dużo mniejsze.
Na niższym poziomie. Aha. Są dodatkowe składniki, które się pojawiają w Polsce związane z samą specyfiką podróży służbowej. No to jest kwestia polskiego systemu wynagrodzeń kierowców. Wydaje mi się, że z punktu widzenia pracodawców jest otwartość patrzenia na te kwestie, natomiast zmierza się z pewnym konfliktem prawnym. Ja sobie nie wyobrażam, żeby można było równocześnie, bo państwo pewnie wyobrażając sobie, że ktoś wjeżdża do Niemiec, myślicie, że nagle za te przejazd przez Niemcy trzeba będzie zapłacić 8,5 euro, a potem już znowu tyle, co w Polsce. No to nie jest realne. Tak naprawdę 8,5 euro byłoby stawką, która znajdowałaby zastosowanie dla pełnej pensji podstawowej kierowcy, bo jak na przykład ja jako przedsiębiorca miałbym opłacać kierowcę, który jedzie do Czech? 2 euro? 1,5 euro, tak? Kto by wtedy pojechał do Czech, do Słowacji, do Rumunii, tak? A kto by pojechał do Niemiec? Jak sobie poczytamy różnego rodzaju fora, tak? Jak próbują sobie przedsiębiorcy radzić z tym problemem, to są pomysły zapłać 8 euro za Niemcy, a złotówkę po Polsce, tak? To jest patologia na patologii. Z tego ciężko znaleźć jakieś dobre rozwiązanie, bo jakby u źródeł temat nie został ułożony poprawnie i też nie podlegał według mnie takiej ogólnoeuropejskiej debacie, bo tutaj otwartość pewnie jest. Nam tak naprawdę branży doskwiera przede wszystkim brak kierowców. Tych kierowców tak. Konkurujemy.
To jest dla mnie największa niespodzianka dzisiejszego dnia. Ja się dowiedziałam przed audycją, że brakuje wam kierowców. Ja nie przypuszczałam, że taka jest sytuacja.
Recepta jak recepta. Ale jeżeli tutaj chciałbym się odnieść do wypowiedzi pana dyrektora, nie jest ideą żadnego zdroworozsądkowego myślącego Polaka, aby argumentować, że jeżeli w Niemczech kierowca zarobi więcej, to niech on tam jedzie do pracy. Stwórzmy takie warunki u nas w Polsce, żeby zawód kierowcy był godny, szanowany przez wszystkich obywateli i żeby kierowca wykonujący ten zawód miał godne zarobki.
Panie Tomaszu, ale to jest bardzo duża różnica między tym, co pan powiedział, przepraszam, pan tego nie powiedział, tylko wrażenie takie mogłam odnieść ja i mogli odnieść słuchacze, że kierowcy polscy zarabiają 4 razy mniej niż kierowcy niemieccy,
tak,
a tym, co powiedział pan dyrektor, że te różnice, no to jest 10-15%.
Rozbija się wszystko o to, co jest zarobkiem. Dla nas wynagrodzeniem podstawowym jest to kwota, która jest oskładkowana i opodatkowana. Pracodawcy, ja się zgodzę, przelewają na konto pracownika kwoty 4-5 tysięcy złotych. Tylko to nie jest pełny, czysty zarobek. To jest łączna kwota, gdzie są też ujęte diety. A dieta nie jest zarobkiem. To jest świadczenie kompensacyjne.
Ale jest to przychód.
Jakby to był przychód, to od tego by był opłacony podatek.
Okej. Tylko, że proszę zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o system niemiecki płac, jest zupełnie inaczej ułożony.
Więc właśnie.
Jeżeli chcielibyśmy, nie chcemy, ale jeżeli byśmy chcieli już jakiegoś wyrównywania, no to musiałoby być stworzony nie tylko, proszę bardzo, już dochodzimy do pierwszej bariery, nie tylko poziom minimalnej płacy, ale system wynagradzania pracowników w państwach członkowskich Unii Europejskiej musiałby być też ujednolicany, by musiał być identyczny. Inaczej znowuż by były spory.
Ale to nie o to chodziło w Unii Europejskiej.
Bo strzelę przykładem. Jeżeli byłoby tak, że na tę godzinę polski kierowca, czy inaczej, kierowca, bo przecież to może być innej narodowości kierowca.
Ale,
pracujący kierowca pracujący w polskim przedsiębiorstwie dostawałby 10 na rękę euro za godzinę i kierowca pracujący w niemieckim przedsiębiorstwie dostawałby na rękę 10 euro, czyli nominalnie to samo. Ale w innym systemie układu, bo inna byłaby podstawa, inny by był dodatek, inny by był część, inny procent diety i tak dalej, to mielibyśmy znowu spory, czy w końcu te 10 euro, mimo że pada na rękę, to konsumuje 8,5, czy nie konsumuje 8,5? No przecież to jest szopka, to jest komedia.
Pewnie można by było też teoretycznie, to oczywiście jest bardzo teoretyczne rozważenie, ale zastanowić się, czy w związku z oczekiwaniami tej minimalnej pensji na warunkach niemieckich też jest oczekiwanie, czy też gotowość do pokrycia kosztów utrzymania na poziomie niemieckim, bo te koszty są zupełnie inne. Wszystkie świadczenia od świadczeń takich zwykłych, od korzystania z różnego rodzaju z serwisów przedszkola, szkoły, tak, czy też z wynajem mieszkania poza życia, tak, te warunki utrzymania są zupełnie inne w poszczególnych krajach.
One są inne, ale z punktu widzenia kierowcy, bo na tym chciałbym się skupić. Koszty utrzymania kierowcy w trasie, jeżeli pójdziemy do sklepu, to ceny są porównywalne. Ceny są porównywalne produktów spożywczych, artykułów chemicznych, ceny są porównywalne także paliwa. One są różne, ale są porównywalne. Mamy nieporównywalne za to wynagrodzenia.
No, nieporównywalne, tylko ja rozumiem, że jednak kierowcy cały czas chcieliby, żeby te regulacje nastąpiły, że tak powiem, w ramach państwa, żeby było to odejście od wolnego rynku, tak jest? Dobrze rozumiem?
Wolny rynek jest jedno. Regulacja, która nas interesuje w charakterze sekcji, to jest układ zbiorowy, a na chwilę obecną zapis w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu kierowców w transporcie międzynarodowym krajowym, które miałby dotyczyć wszystkich przedsiębiorstw w Polsce.
No tak, tylko
realny warunek.
No nierealny w tym sensie, że wtedy zakłócenie nastąpiłoby na tym konkurencyjnym rynku, a skutkiem tego zakłócenia z jednej strony byłyby bankructwa firm, z drugiej strony zwalnianie pracowników, wysyłanie na bruk do urzędu.
To powiedział polityk, dyrektor realny.
Ja konsekwentnie wierzę w wolny rynek, tak? Jest dużo do zrobienia, jeśli chodzi o kwestie faktycznie z przepisów dotyczących wynagrodzeń kierowców, natomiast wolelibyśmy je pewnie robić w ramach własnej struktury państwowej, a nie pod dyktando innego państwa.
Z Poznania odsłona ostatnia, którą zaczyna pan dyrektor. Pana firma pewnie sobie jakoś poradzi. Jest pan, zakładając, że te regulacje zawieszone na razie, ale prędzej czy później, że to Unia wygra, a nie polscy i inni wschodnioeuropejscy transportowcy, zakładając, że te regulacje wejdą w życie w pełnej krasie, brzydko powiedziawszy, sądzę, że Raben sobie poradzi. Ale wśród tak zwanych firm transportowych są bardzo różne firmy. Są też takie, które sobie nawet na krajowym rynku nie radzą. No ja słyszałam już takie anegdotyczne niemalże przykłady. Rolnik kupuje sobie jedną ciężarówkę, rejestruje firmę transportową. No wiadomo, że on swojemu kierowcy nigdy nie będzie w stanie zapłacić przyzwoitych pieniędzy, już nie mówiąc o 8,5 euro za godzinę. Natomiast występujecie, panie dyrektorze, jako transportowcy, pracodawcy. Skoro wolny rynek, to może by jednak powiedzieć prawdę, że nie dla każdego jest miejsce, nie dla każdej firmy transportowej jest miejsce, jeżeli chce wysyłać kierowców za granicę.
No, oczywiście możemy takie rzeczy wygłaszać, natomiast wydaje mi się, że faktycznie wolny rynek te kwestie doskonale reguluje i w długiej perspektywie czasowej faktycznie najlepiej zarządzane i najsilniejsze przedsiębiorstwa na tym rynku zostaną. Niekoniecznie duże, tak? Po prostu najlepsze, tak? Z tej perspektywy. Natomiast pani wspomniała, czy Raben sobie poradzi, tak? Raben to też nie jest firma, która ma dla siebie rynek. Raben działa na tym samym rynku, jak każda inna firma i transportowa, i logistyczna. Klienci nie kupują, zresztą państwo też pewnie idąc do sklepu i patrząc na dobre marki, nie chcecie przepłacić 10-15% drożej. Najczęściej klienci oczekują znacznie wyższej jakości po ciągle malejącej stawce, więc my działamy dokładnie na takim samym rynku. Trzeba zwrócić uwagę na samą specyfikę tego 8,5 euro w Niemczech. W tym czasie nie został zawieszony polski system wynagradzania kierowców, czyli tak naprawdę gdybyśmy chcieli faktycznie płacić 8,5 euro na terenie Niemiec, równolegle musielibyśmy płacić wszystkie obciążenia, które są według polskiego systemu wynagradzania. I w efekcie nakładania się na siebie tych przepisów stawka godzinowa wychodzi na poziomie 12-14 euro za godzinę. Bo proszę sobie wyobrazić, kierowca wyjeżdżając do Niemiec z jednej strony podlega niemieckim przepisom, ale czy przestał podlegać polskim? Nie, nie przestał. Nie przestał być obywatelem polskim.
Musiałby mieć także na przykład no, taką dietę, której niemiecki kierowca nie ma, tak?
Ma dietę wyższą tak naprawdę.
No mówię, jeżeli sobie polski na to w dalszym ciągu musiałby
tak,
mieć.
Tak. Plus inne świadczenie. Ja na przykład to jest taki chyba też, ja nie wiem na ile on jest powszechny, ale my jesteśmy z tego rozwiązania zadowoleni. U nas kierowcy posiadają premię taką motywacyjną, która stanowi około porównywalną kwotę jak wynagrodzenie główne, około 2000, czasami powyżej 2000 zł
miesięcznie.
Dodatkowo tak do wynagrodzenia podstawowego. Rozsądne pieniądze, prawda? Tak się wydaje. My jesteśmy zadowoleni z systemu premiowego, to jest dodatkowe wynagrodzenie do wynagrodzenia podstawowego, ale już nie według systemu pensji minimalnej w Niemczech, zupełnie niekwalifikowane do pensji minimalnej, czyli mimo, że od tego jest płacony podatek i ZUS, no to według ustawodawcy niemieckiego fajnie, że płacimy, ale oprócz tego jeszcze dodatkowo pensję minimalną. I to są już zupełnie nieakceptowalne z świadczeniem.
Jeżeli mogę tutaj najpierw odnieść się do pani redaktor. Czy rolnik, który bierze ciężarówkę, jest transportowcem? Właśnie nie, niech się rolnik zajmie rolnictwem, bo właśnie w ten sposób psuje nam się rynek transportowy. Niewłaściwe osoby wchodzą do tej branży. Nie znając przepisów, zaniżają stawki, odbija się to na kierowców, bo chcą być konkurencyjni. Z czego się wywodzi ta konkurencyjność? Zaniżania wypłat kierowcom. Ja tutaj jeszcze się odniosę do pana dyrektora. Owszem, tutaj podstawa plus premia. Kwoty brutto, jak najbardziej my to popieramy. Kwoty brutto są dla nas tyle ważne, że mamy świadomość, że dzisiaj kierowca jest zdrowy, sprawny i wykonuje zawód. Ale przypadki chodzą po ludziach. Za jakiś czas może skorzystać z lekarza zwolnienia L4, a może nawet dożyje emerytury i będzie chciał mieć świadczenie emerytalne na godnym poziomie. Dlatego tak walczy o te kwoty brutto.
Ale jeżeli tak, no to wtedy musielibyście się zgodzić z tym, że no na przykład te 2000 premii, o której mówi pan dyrektor, no trzeba by się zrezygnować z tego. A jesteście gotowi za 8,5 euro na godzinę, ale mówimy o hipotezie oczywiście, zrezygnować z 2000 miesięcznie dodatku?
Jeżeli to wejdzie w podstawę, jak najbardziej. Pan poseł mi to podpowiada, ale świetny pomysł.
Ale co ma wejść w podstawę? Te 2000 ma wejść w podstawę.
Pana posła, żeby przenieść tą premię w podstawę.
Nie. Premia, widzi pan, to co pan dyrektor powiedział i to, co jest jakimś takim paradoksem stanu obecnego, gdyby miał funkcjonować, to polski system wynagradzania musi obowiązywać ze względu na polskie przepisy. A tu na ten polski system wynagradzania nakłada się niemiecki
system. Jaka jest minimalna dieta zagraniczna?
I teraz, ale chwileczkę. W związku z czym, tylko dlatego, że ten niemiecki system i te 8,5 euro miałoby obowiązywać, polski przedsiębiorstwa nie może nie płacić tego, co jest zobowiązane na podstawie prawa polskiego płacić.
Tak, tylko, że
I realnie to by nie było 8,5, a 12 euro, tak jak pan powiedział, tak?
8,5 to jest stawka za godzinę. Brutto byłoby to w zależności od ilości godzin przepracowanych 6 tysięcy złotych, plus dieta, która może być ustanowiona na minimalnym poziomie polskim 30 złotych. Więc nie widzę...
Ile przeciętnie... Ja rozmawiałem niedawno, w ubiegłym tygodniu z kierowcą, który od lat kilkunastu pracuje jako kierowca tira. I pytałem się, ile przeciętnie miesięcznie jest za granicą. On mówi, no, czy pracuje non-stop. Każdego tygodnia, od poniedziałku do piątku, nieraz przez weekendy. A ile tak de facto za granicą, pytam się, jest przeciętnie? 10 do 12 dni. A ile przeciętnie w Niemczech? 2-3 dni. A więc bardzo przepraszam, jak mielibyśmy ze względu na to, że ktoś jest 2-3 dni w Niemczech albo niecałe pół miesiąca w ogóle za granicą płacić tyle, ile zarabiają ludzie w Niemczech, we Francji czy w Anglii, no to chyba nie byłoby to
rozsądne. Panowie, nie wiem, czy panowie zdają sobie sprawę, ale że konkluzja, która naszej rozmowy, która mnie się rysuje, no nie jest specjalnie optymistyczna, bo wygląda na to, że w gruncie rzeczy no nie jest tak, tak źle z tymi polskimi kierowcami, a z drugiej strony, że nie bardzo widać drogi wyjścia w ramach Unii Europejskiej.
No to nie, no ta droga wyjścia, no. Mam nadzieję, że będzie. Na razie mamy stan taki, że po skargach, bo to nie tylko Polska wystąpiła, już 13 państw Europy Wschodniej, Centralnej, ale także już państwa zachodnie również.
Te, które...
Na
przykład?
W Holandia.
Wykorzystująca najbardziej polskich kierowców.
To jest raz. Więc Komisja Europejska wystąpiła do rządu niemieckiego o zajęcie stanowiska. Niemcy już odpowiedzieli.
Podtrzymują swoje stanowisko.
Komisja poprosiła o przedłużenie czasu na rozpatrzenie tej odpowiedzi. Trwają teraz negocjacje. Mogę tak
zdradzić.
Rąbka tajemnicy uchylić, że oprócz oczywiście polskiego rządu i polskich ministrów prowadzą już te rozmowy na szczeblu Komisji Europejskiej także pani komisarz Elżbieta Bieńkowska. No i jesteśmy w stanie na razie, powiedziałbym, no negocjacji. No nie można więcej nic powiedzieć, ale ja mam nadzieję, że znajdzie się zdroworozsądkowe, racjonalne wyjście z tej sytuacji.
W przeciwnym razie, jakie byłoby to zdroworozsądkowe, bo nasz czas w zasadzie już się skończył. Jakie byłoby to zdroworozsądkowe rozwiązanie, pan dyrektor Paweł Dremnicki?
No ja nie widzę żadnego innego rozwiązania niż faktycznie zawieszenie i odstąpienie Niemiec od tej ustawy o wynagrodzeniu minimalnym.
Jeżeli kierowcy uzyskają wyższe wynagrodzenie, godne, możemy jak najbardziej w pewnych aspektach poprzeć podstawę, tak jest to na przykład w tranzycie, że tranzyt nie musi być regulowany tak stricte, jak Niemcy tego sobie oczekują.
To znaczy tylko wtedy ma być regulowany według pana, kiedy się na terenie Niemiec zostawia towar, tak?
Jeżeli wykorzystuje się przewozy wewnątrz niemieckie kabotażowe lub dowozi, odwozi.
No dobrze, zobaczymy, co będzie. Ja potwierdzam to, co mówił pan poseł, bo mieliśmy na ten temat rozmawiać już chyba miesiąc temu, bo Parlament Europejski miał się tym zająć miesiąc temu i sprawa jest odwlekana przed wakacjami.
Debata była dwa tygodnie później, po tym terminie, który pierwotnie był zakładany, ale debata właśnie nie doprowadziła do niczego, bo to była debata, wysłuchanie stron.
Rozumiem bardzo. Miejmy nadzieję, że przed wakacjami jakieś rozwiązanie zapadną. Moimi gośćmi, państwa gośćmi byli dzisiaj Adam Szeinfeld, Tomasz Michalak i Paweł Dębiński. Audycję realizował Paweł Kretkowski i spotykamy się za tydzień.
Dziękuję.
Autopromocja. Czysty zysk.
Co to są biogazownie?
Jak wykorzystać biogaz w gospodarstwie rolnym?
Korzyści ekologiczne i ekonomiczne z funkcjonowania biogazowni w Polsce i Europie.
To wszystko w audycji Czysty Zysk.
Program dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Program powstaje we współpracy z Krajową Agencją Poszanowania Energii.
Zapraszamy we wtorek o 18.50.
Autopromocja. Reklama.
Nowa odsłona oferty mebli Bodzio. Oferujemy meble do sypialni, kuchni, jadalni i salonu. Dostawa w 3 dni. Atrakcyjny system sprzedaży ratalnej. Konkurencyjne ceny. Wstąp do nas. Gniezno, Rynek 6 oraz Oborniki Wielkopolskie Piłsudskiego przez Szymańskiego 31. www.bodzio.pl.
Już od poniedziałku tylko z Głosem Wielkopolskim. Nowy cykl poradników dla wszystkich miłośników ogrodów. Tradycyjny ogród ekologiczny, czyli sprawdzone porady, wskazówki i sposoby na piękny i zdrowy ogród. Ogród ekologiczny już od poniedziałku w Głosie Wielkopolskim.
Panie, panowie, uzdrowisko Radia Merkury przedstawia Osiecka, Klimacik i Żart. Udział biorą Oksana Hamerska, Rafał Piechota, Jan Zejland i Marcin Hęczkę. 19 kwietnia o 19:00. Scena wspólna Poznań, ulica za Cytadelą. Bilety www.scenawspolna.com i www.bilety24.pl. Patronat Radio Merkury. Uzdrowisko Radia Merkury zaprasza.
Reklama.